Trochę dzisiaj poczytamy, bo Słowo Boże jest wspaniałe. Jest... No, aż brakuje słów. Dlatego otwórzmy Słowo Boże. Ewangelia Mateusza na 14 rozdziale od 34 i przeczytamy aż do 20 wersetu 15 rozdziału. Czyli przeczytamy od 34 wersetu 14 rozdziału, 3 wersety 14 rozdziału i 20 wersetów rozdziału 15. A gdy się przeprawili, przybyli do ziemi Genezaret i poznali go mężowie onej miejscowości, roznieśli wieść po całej owej okolicznej krainie i przyniesiono do niego wszystkich, którzy się źle mieli i prosili go, aby się mogli dotknąć szaty jego, a którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni. Wtedy przystąpili do Jezusa faryzeusze oraz uczeni w piśmie z Jerozolimy, mówiąc: dlaczego uczniowie twoi przestępują naukę starszych? Nie myją bowiem rąk, gdy jedzą chleb. On zaś odpowiadając, rzekł im: a dlaczego to wy przestępujecie przekazanie Boże dla nauki waszej? Wszak Bóg powiedział: czci ojca i matkę, oraz kto złorzeczy ojcu lub matce, niech poniesie śmierć. A wy powiadacie: ktokolwiek by rzekł lub ojcu lub matce, to, co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę, nie musi czcić ani ojca swojego, ani matki swojej. Tak to unieważniliście Słowo Boże przez swoją naukę. Obłudnicy! Dobrze prorokował o was Izajasz w słowach: lud ten czci mnie wargami, ale serce jest daleko ich ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. I przywoławszy do siebie lud, rzekł im: słuchajcie i zrozumiejcie. Nie to, co wchodzi do ust, kala człowieka, lecz to, co z ust wychodzi, to kala człowieka. Wtedy przystąpili uczniowie i rzekli do niego: wiesz, faryzeusze, usłyszawszy to słowo, zgorszyli się. A on odpowiadając, rzekł: wszelka roślina, której nie zasadził Ojciec Niebieski, wykorzeniona zostanie. Zostawcie ich. Ślepi są przewodnikami ślepych, a jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. A odpowiadając, Piotr rzekł mu: wyłóż nam to podobieństwo. A on rzekł: to i wy jeszcze nie rozumiecie? Czy nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, idzie do żołądka i na zewnątrz się wydala? Ale co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to kala człowieka. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwo, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To właśnie kala człowieka, ale jedzenie nieumytymi rękoma nie kala człowieka. To na razie tyle. Tematem dzisiejszego kazania: tradycja utrudniająca działanie Boże. Więc powiemy co nieco troszeczkę dzisiaj o tradycji. I tak, i to co czytaliśmy, to czytaliśmy ciekawą historię, no w sumie samo Słowo Boże jest niesamowicie ciekawe, ale to co dzisiaj będziemy rozważać, to czytaliśmy historię, kiedy Jezus, dokonawszy wielu cudów, spotkał się z faryzeuszami. Faryzeusze przyszli do Niego i co Mu powiedzieli? Czy Mu powiedzieli: Panie, widzimy, żeś Syn Boży, widzimy, żeś Mesjasz, widzimy, że jesteś ten, o którym było zapowiedziane. Widzimy Twoje cuda, widzimy, że pochodzisz od Boga i Bóg jest swoim Ojcem. Czy to Mu powiedzieli? Czy to powiedzieli w momencie, kiedy spotkali się z Jezusem Chrystusem, tak naprawdę kiedy byli już w bliskiej odległości, no możemy powiedzieć twarzą w twarz? Absolutnie. Ich pytania nie były związane z mocą Bożą, ich pytania nie były związane z tymi cudami, które się dokonywały. Nie przyszli, nie dopytywali się, nie chcieli tego poznać, nie chcieli tego rozwinąć. Ich pytanie było takie: dlaczego twoi uczniowie nie przestrzegają przykazania, którym było mycie rąk? Dlaczego twoi uczniowie nie przestrzegają tej nauki, którą tak naprawdę oni powinni byli przestrzegać? Dlaczego jedzą brudnymi rękoma chleb? I można by było pomyśleć, dobre pytanie. No przecież nawet my doskonale wiemy, że w momencie, że przed jedzeniem powinniśmy ręce umyć. To jest dla naszego dobra, dla naszego zdrowia. Więc no, uczniowie powinni byli umyć ręce. Ale tego nie zrobili. Więc faryzeusze zwrócili uwagę. Ale tak naprawdę o to chodziło? Ich pytanie nie było związane z żadnym z przykazań Bożych. Bo niestety ja nigdzie nie znalazłem przykazania w Słowie Bożym, które mówi o umywaniu rąk przed jedzeniem. Ani w prawie mojżeszowym, ani później w Nowym Testamencie, nigdzie nie było. Nigdzie nie było tego przykazania, nie było tej nauki. Czyli co? Czyli możemy wnioskować, że ta nauka stała się pewną ludzką tradycją. Jeżeli tak wnioskujemy, to mamy rację. bo jest. Jest przykazanie, które mówi przykazanie mycia rąk. Jest to przykazanie, czwarte przykazanie rabiniczne. Czwarte przykazanie rabiniczne. Nie czwarte przykazanie Boże. Nie żaden z przykazań, o których mówił Jezus Chrystus, a mówił o dwóch. Czwarte przykazanie rabiniczne. Czyli już możemy sobie wyobrazić, że to jest związane z ludzką mądrością, z ludzką wiedzą, z ludzką nauką. I o tym delikatnie nam też tłumaczy Słowo Boże. I to też jest zapisane w Ewangelii Marka. Jeżeli przeczytamy dwa wersety z 7 rozdziału, to też zobaczymy, że nie tylko chodziło o mycie rąk, ale też i czytając, albowiem faryzeusze i wszyscy Żydzi zachowują naukę starszych, nie naukę Bożą, naukę starszych, nie jedzą, jeśli przedtem nie umyją starannie rąk. I po powrocie z rynku, jeśli nie umyją, nie jedzą, ponadto wiele innych zwyczajów przejęli, zachowując je jak to. Obmywanie kielichów, dzbanów i miednic. Jest nawet rytuał odpowiedniego mycia rąk. Ja wam go nie pokażę, bo to w sumie nie o to chodzi. Ale to, z czym przyszli do Jezusa Chrystusa, nie miało nawet pierwiastka Bożego zapytania, Bożej nauki, tylko i wyłącznie chodziło o ludzką naturę. Tylko i wyłącznie chodziło o to, że znaleźli coś, co nie pasowało im, coś, co ich nauka była przeciwna i pomimo tych wszystkich cudów, których on uczynił, to jednak przyczepili się do nauki ludzkiej. Nauki, którą Jezus Chrystus skrytykował. Dlaczego? Dlaczego Jezus Chrystus skrytykował coś, co w sumie jest dobre? No bo jednak, chyba sami przyznacie, mycie rąk to jednak jest dobre. Kto jest przeciwny myciu rąk? Zwłaszcza przed posiłkiem. Czyli jesteście za przykazaniem rabinicznym, za czwartym przykazaniem rabinicznym, żeby jednak te ręce myć, tak? Tak. No zobaczymy, co Jezus Chrystus o tym powie. Słuchajcie, nie ma nic złego w myciu rąk, ale Jezus Chrystus skrytykował ich ludzką mądrość. Skrytykował ich ludzką mądrość, to co czytaliśmy. A propos czczenia ojca i matki. Pamiętamy, jedno z przykazań Bożych jest czci ojca i matkę swoją. I tam jest dalej powiedziane, że abyś, powiedzmy, żyć długo i szczęśliwie. W skrócie. I co to znaczy czci ojca i matkę swoją? To znaczy, oprócz tego, że dasz z szacunkiem, to jeszcze też pomagaj w trudnościach. Kiedyś to też wymagało chociażby utrzymania finansowego rodziców. Jeżeli oni już byli niezdolni sami funkcjonować, jeżeli oni byli niezdolni byli i potrzebowali też pomocy ze strony swoich dzieci, to przykazanie w ramach czci ojca i matkę swoją w jakiś sposób nakładało obowiązek opiekowania się i też wspomagania finansowo swoich rodziców. Ale faryzeusze w pewnym momencie zmodyfikowali to przykazanie. Otóż powstało wielu cwanych ludzi, którzy postanowiło obejść to przykazanie w taki sposób, że pod to przykazanie podciągali wszelkie ofiary, które były dawane na świątynię. Czyli to, co było dawane Bogu, to zostało podciągane pod tą ofiarę. I to, co tutaj Jezus Chrystus powiedział, że a wy powiadacie, ktokolwiek by rzekł ojcu, to, co ode mnie jako pomoc się należy, jest darem na ofiarę. Nie musi czcić ani ojca swego, ani matki swojej. I w pewnym momencie rabini, faryzeusze i inni uczeni w piśmie to zaakceptowali. I wyrazili na to zgodę, że okej, dajecie, czyli to, co dajecie, jeżeli dajecie na świątynię, jeżeli przekazujecie, powiedzmy, swoje środki na Boga, to tak naprawdę tak jakbyście czcili ojca i matkę swoją i was z tego obowiązku zwalnia. Dlaczego oni to zrobili? Czy oni zrobili dlatego, że Duch Święty im to objawił, czy dlatego, że Bóg im to pokazał i im powiedział, że słuchajcie, no ja zmieniam swoje zasady i od dnia dzisiejszego jest wyjątek, czci ojca i matkę swoją, jeżeli będą składać wam ofiary, czyli do mojej świątyni, to oni będą z tego zwolnieni. Tego w Piśmie Świętym nie ma. Bóg nie unieważnił swojego przykazania. Mało tego, tak jak czytaliśmy wypowiedzi Jezusa Chrystusa, to pokazuje, że ono jest cały czas aktualne. Do dnia dzisiejszego. Czci ojca swego i matkę swoją. To dlaczego to robili, dlaczego robili w taki sposób niezgodny? Dlaczego zmienili naukę Bożą na ludzką naukę? Faryzeusze, uczeni w piśmie, skąd to się wzięło? Jak można pomyśleć i się łatwo domyślić, chodziło o kasę, chodziło o dobra materialne, no bo nie oszukujmy się. Jeżeli ktoś będzie musiał dawać i na kościół, i na rodziców, no to wiadomo, że będzie te swoje fundusze dzielił. Część da, powiedzmy, na świątynię, a część się przekaże rodzicom. Niestety, chęć posiadania jak największych dóbr, najwyraźniej finansowych, spowodowało, że duchowni, tamtejsi duchowni, czyli kapłani, czyli faryzeusze, czyli też i osoby, które byli też nauczycielami, no zapragnęli jednak większego zysku. Jeżeli spojrzymy w historię, czyli kilkaset lat wcześniej, w sumie temu, nawet nie wcześniej, tylko temu, też widzieliśmy taki, uczyliśmy się w sumie, o takim procederze. Pamiętacie sprzedaż odpustów? Jak to się, jak za dobrą cenę można było odpić, kupić odpust zupełny, niezupełny, częściowy, jak jakieś tam winy, to zależy. Tam był oczywiście cennik. Można było też kupić relikwie świętego. To chyba były jakieś wielkie cuda, bo ci święci mieli tyle tych kości, które się rozeszły po całym świecie. I przez długi czas takie praktyki były dopuszczane. Sprzedaż odpustów. Kupowanie Bożej łaski. Kupowanie Bożego miłosierdzia. Kupowanie tego, co tak naprawdę nam się należy za darmo. Bo to jest łaska i to jest właśnie prezent od Boga dla nas. Ale nie. Były osoby, które chciały na tym zarobić. Dlaczego? No niestety kasa. I dalej to samo wraca. Czyli żądza dóbr materialnych prowadziła do wykręcania słów Bożych, do wykręcania Bożej nauki, nawet wśród osób, które teoretycznie tą Bożą naukę powinni się dzielić i tą Bożą naukę powinni nauczać. Ale tego nie było. W wielu przypadkach tego nie było. Jezus mówił, ślepy ślepego prowadzi, aż wpadnie w dół. Bo jak inaczej można nazwać te osoby, które prowadzą inne osoby i które prowadzą na właśnie w tą stronę, w ten dół? Jak można nazwać osoby prowadzące, które nie idą zgodnie ze Słowem Bożym, z Bożą nauką, tylko właśnie, co? Wprowadzają w życie naukę ludzką. I tak naprawdę to jest mowa do nas wszystkich. To nie jest tylko i wyłącznie słowa do osób, które prowadzą Kościół, to nie jest słowa do pastorów. To nie jest słowa do liderów, którzy zajmują się grupkami. To nie jest tylko słowo. To jest słowo do nas wszystkich. To jest słowo do pastorów, to jest słowo do wszystkich duchownych, to jest słowo do liderów, to jest słowo do rodziców. Bo my, jako słudzy Boży, ale my też jako rodzice, odpowiadamy za konkretne grupy. Jako rodzice to odpowiadamy za grupy, czyli za nasze dzieci. Ale jako słudzy Boży to odpowiadamy za to, co Bóg nam powierzył. I każdy z nas, jak Słowo Boże mówi, zda z tego, co zda. Dokładnie. Dokładnie. Zda sprawę przed Bogiem ze swojego szafarstwa. Bo my jesteśmy szafarzami. I w księdze Ezechiela Słowo Boże też mówi o, znaczy dokładnie Bóg poprzez Ezechiela mówił o strażnikach. Mówił o strażnikach swojego ludu. Kim był strażnik ludu? W momencie, kiedy komuś groził miecz Boga, to ten strażnik, ta osoba miała za zadanie go ostrzec. A kiedy go ostrzeże? Wtedy, kiedy będąc blisko Boga, wie, że ten człowiek wymaga pomocy. Że tego człowieka trzeba ostrzec. Dlaczego? Dlatego, że Bóg nie chce karać bezbożnych. On chce, żeby bezbożni, i to też jest w księdze Ezechiela powiedziane, On chce, żeby bezbożni odwrócili się od swojej drogi i żyli inaczej. Stąd też kiedyś ustanawiał strażników. I te osoby były za to odpowiedzialne. I tak jak Słowo Boże mówi, że ta osoba, która nie przekaże, to oczywiście grzesznik zginie za swoje grzechy, ale też konsekwencje poniesie ten strażnik, bo on nie ostrzegł. On nie ostrzegł. I to samo dotyczy się nas, bracia i siostry. To samo dotyczy się nas, bo to też dotyczy proroków, dotyczy pasterzy, dotyczy tych wszystkich, którzy prędzej czy później zdadzą sprawę przed Bogiem ze swojego szafarstwa. Tak samo jak nieuczciwy zarządca musiał zdać sprawę przed swoim Panem. I o tym czytamy, ale też i słyszeliśmy w jednej z opowieści, w jednej z przypowieści Jezusa Chrystusa. Dlaczego o tym mowa? Dlatego, że Bóg dalej będzie wybierał, będzie powoływał, będzie decydował, będzie namaszczał i będzie prowadził odpowiednie osoby. I dalej będzie nas wybierał. I dalej będzie nas ustanawiał konkretnymi osobami, konkretnymi sługami, czy też rodzicami, czy też może sługami w kościele, czy też inną pracę będziemy mieli do wykonania. Ale my musimy uważać też, żeby nie być tym ślepym. Czyli w momencie, gdzie nas Bóg postawi, żeby nie być tym ślepym, który prowadzi innych. Żeby nie być tym ślepym, który prowadzi też i innych właśnie do tego dołu. Ale tutaj to, o czym jeszcze Jezus Chrystus mówi, to też, żeby nie być ślepym tym, którzy słuchamy. Tym, którzy słuchamy, bo tam jest dwóch ślepców. Dwie osoby ślepe były powiedziane w tym słowie, o którym dzisiaj czytaliśmy. Ten, który prowadzi i ten, który jest prowadzony. Ten, który jest prowadzony, też może być ślepy. Co to znaczy? Mamy teraz dostęp do wspaniałej techniki, jakim jest YouTube. Dzięki temu możemy słuchać naprawdę wiele, wiele fajnych, dobrych, wartościowych kazań. Ja kiedyś widziałem u pastora kazania nie na YouTubie, ale na kasetach magnetofonowych. I tam miał tam ileś tam kaset magnetofonowych. No i kiedyś tylko tak można było słuchać. Gdzieś tam się udało nagrać, przegrać, zgrać i była ograniczona ilość Bożego Słowa. Teraz jest od groma. Możemy słuchać starszych kazań, nowszych kazań. Ja chętnie słucham niektórych starszych kaznodziei, niektórych już ich nie ma. Tutaj z nami są już u Pana. Ale są też kazania, są też nauczania, które nie są zgodne ze Słowem Bożym. I niektóre to są, w niektórych to wyraźnie to widać, wyraźnie słychać, ale wiele z nich ma przekaz tak zakamuflowany, że dopiero po jakimś czasie wychodzi co i jak. Fajnie jest, jeżeli my wzrastamy i my słuchamy Słowa Bożego. Bardzo to jest niesamowicie dobre, ale my musimy być na tyle blisko Boga, żebyśmy też wiedzieli, żebyśmy mogli też odsiewać, co jest Bożą nauką, a co jest tylko ludzką nauką. Bo uwierzcie mi, wraz z rozwojem techniki też i rozwijają się ludzie i tak jak widzę, jak się rozwijają kościoły, bardzo dużo kościołów się rozwija w tą stronę, że niewiele ma wspólnego z Bożą nauką, gdzie większość Bożych praw, większość Bożego Słowa jest już wykręcane. I ludzie za tym idą. I ludzie za tym idą. Tak jak kiedyś w średniowieczu, to o czym ostatnio wspominałem, ludzie szli za różnymi prądami, które brzmiały dzisiaj śmiesznie. To jednak dalej ludzie za tym idą. Dlaczego idą? Dlatego, że nie są wyczuleni. Dlatego, że nie słyszą. I to są ci, o których Słowo Boże mówi, że są ślepymi. Są ślepymi, bo są prowadzeni przez ślepych. Dlatego to, co w sumie chyba każdy u nas w kościele z kaznodziei mówi. Badajmy to, co słyszymy. Czy jak jesteśmy tu w kościele, jak jesteśmy gdzieś gościni w innym zborze, a może jak jedziemy nawet na konferencję. Badajmy to, co jest tam mówione i porównujmy ze Słowem Bożym. Jeżeli są jakieś nieścisłości, jeżeli są rzeczy, które zaczynają być wykręcane, szkoda czasu. Szkoda czasu, szkoda życia. My musimy uważać, aby nie stać się tym ślepym. Dlaczego? Dlatego, że tak co czytaliśmy, ślepego czeka dół. Nie tylko tego, co naucza, ale tego, co za nim ślepo idzie. Ślepego czeka dół. I nie będzie tłumaczenia, panie, ale ja nie wiedziałem. Panie, ale no ja się słucham, chciałem wykonywać to, co on mówił. Ja myślałem, że ja wykonuję twoją wolę, twoje słowo, twoje działanie. Przecież to ty go postawiłeś tutaj. Przecież to on jest twoim sługą. Mamy Słowo Boże. I to jest podstawa. I to jest podstawa. I my mamy weryfikować. A nie ślepo przyjmować. Nie możemy być ślepymi. Nie możemy być ślepymi w momencie, kiedy my jesteśmy postawieni w roli nauczyciela większej, mniejszej grupy, może nawet tylko i wyłącznie rodziny, ale nie możemy być tymi ślepymi, co idą ślepo za zwodniczą nauką. I o tym mówi Słowo Boże. I o tym mówi Słowo Boże. A jednym z czynników, który powoduje ślepotę, bracie i siostry, jest tradycja. Jest tradycja. Jest to czynnik, który w pewnym momencie naprawdę może nam może negatywnie na nas wpływać. A w ogóle czym jest tradycja? To warto byłoby powiedzieć. Słownik języka polskiego tłumaczy: ogół obyczajów, norm, poglądów, zachowań właściwych jakiejś grupie społecznej, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Czyli to, co czytaliśmy, między innymi te mycie rąk. Czyli to są jakieś normy, jakieś poglądy, które są przekazywane z dziada, pradziada i tak dalej, pokolenie za pokoleniem. Bądź też, druga definicja to jest ciągłość, ciągłość tych obyczajów, norm, poglądów lub zachowań. Czyli często są to też nasze przyzwyczajenia. Czyli jakieś tam utarte nasze przyzwyczajenia, coś co robimy, czyli jak rano wstajemy, to dla niektórych tradycją jest picie kawy. Ja kawy nie lubię, więc nie piję, ale ja chętnie z rana napiję się herbaty. I to jest moja taka tradycja, że z rana piję herbatę. Czy tradycja zawsze jest zła? I patrząc na Słowo Boże, to możemy powiedzieć, że nie. Przecież sam Bóg ustanowił pewne tradycyjne zachowania. Przecież Bóg w Starym Testamencie ustanowił prawo, ustanowił święta, obrzędy. To jest tradycja, którą lud Boży miał w jakiś tam sposób przestrzegać. Czy my mamy w życiu też tradycję, czy widzimy też w Nowym Testamencie tradycję, która została przekazana dalej? Oczywiście, że tak. Najprostszym przykładem jest chociażby wieczerza, która została nam zostawiona i jest jasno powiedziane, żeby to kontynuować i my to w sposób tradycyjny kontynuujemy co niedzielę, kiedy zgromadzamy się w Dniu Pańskim, żeby Jego uczcić. I to jest tradycja. Ale mamy też swoje tradycje, które nie są złymi tradycjami, bo one należą do Słowa, bo one są wypełnieniem Słowa Bożego. Chociażby zgromadzanie. Kiedy my się razem zgromadzamy, ten czas, kiedy my tutaj jesteśmy, to jest wykonanie Słowa Bożego. Kiedy mamy wspólne zgromadzenie. Kiedy w niedzielę uwielbiamy Pana. Kiedy w piątki się zgromadzamy. Kiedy też słuchamy Jego słowa. Kiedy uwielbiamy Boga wspólnie razem. Mamy pewną tradycję. Spotykamy się w środę, w piątki i w niedzielę. Jest tradycja grupy domowej, która się spotyka w czwartki. Jest tradycja grup młodzieżowych, studenckich, które się spotykają w czwartki, piątki. Czy też jeszcze grupa domowa wtorkowa. To jest tradycja. Czy to jest zła tradycja? Absolutnie. To jest bardzo dobra tradycja. Pod warunkiem. Bo jest gwiazdeczka, jest słowo ale. Pod warunkiem, że dotyczy ona nie samego spotkania, ale naszego Boga, naszego Pana. Bo o tym mówi Bóg w księdze Amosa. Ostre słowa będą teraz, więc trzymajcie się krzeseł. Nienawidzę waszych świąt, gardzę nimi i nie podobają mi się wasze uroczystości świąteczne. Nawet gdy mi składacie ofiary całopalne i ofiary z pokarmów, nie mam w nich upodobania, a na ofiary pojednania z tłustych waszych cieląt nie mogę patrzeć. Usuń ode mnie wszak twoich pieśni, Nie chcę słyszeć brzęku Twoich harf. Ostre słowa. Jak to jest? Bóg ustanawia święta, Bóg ustanawia obyczaje, a nagle mówi, że On nie chce tych świąt. No właśnie. W pewnym momencie forma świąt, czyli tradycja świąt, stała się ważniejsza od istoty świąt. Stała się ważniejsza od Boga. I mamy tego, też i efekty, i mamy tego też naśladownictwo w dniach dzisiejszych, w czasach teraźniejszych. Mamy święta Bożego Narodzenia, święta wielkanocne. Co jest istotą większości rodzin? Stół, choinka, dobre jedzenie. Prezenty, o, prezenty. No tak, jak mogłem, no, prezenty. W niektórych to też jeszcze Kevin, no bo wiadomo, że Kevina, święta bez Kevina to nie święta. Mogą być bez Jezusa, no ale bez Kevina nie mogą być, tak? Cisza i bardzo dobrze. Słuchajcie, Bóg ustanowił święta, ustanowił ofiary, ustanowił obyczaje, ale istotą miał być On. A jeżeli forma, czyli ta tradycja, przyzwyczajenie staje się istotą, to w tym momencie ta tradycja staje się nad Bogiem. Czyli mamy złamanie Bożego przykazania. Mamy postawienie Boga na drugim miejscu. I tak jak czytaliśmy w księdze Amosa, jest to wręcz ogromna obraza dla Niego. Tradycja tak oślepiła faryzeuszów, że nie byli w stanie doświadczyć Bożego cudu, że nie byli w stanie zaakceptować Bożych cudów. Oni widzieli tylko tą błędną naukę, którą oni stosowali, czyli brak tej nauki, brak mycia rąk. No bo tradycja starszych o tym mówiła. Wiele osób, nawet tutaj, w dniach dzisiejszych, skupia się tylko i wyłącznie na tradycji, na obrzędowości, zapominając o istocie Boga, zapominając o Duchu Świętym, zapominając o Bożej nauce, zapominając o Bogu, skupiając się tylko na automatycznym wykonywaniu swoich przyzwyczajeń, przychodzenie na nabożeństwo, zaśpiewanie, posłuchanie, może jakaś modlitwa, może coś mnie poruszy, i do domu. I tak tydzień za tygodniem, miesiąc za miesiącem. Tradycja może stać się przeszkodą dla Słowa Bożego w naszym życiu. Tradycja może stać się przeszkodą do naszego działania. Do Bożego działania w naszym życiu. Tradycja, przechodząc w przyzwyczajenie, staje się strefą komfortu. Strefą, w której każdy dobrze się czuje. Ale to też prowadzi, bo to jest bardzo niebezpieczne, bo prowadzi do rozleniwienia się. Strefa komfortu zawsze prowadzi do rozleniwienia się. A my, wiedząc, że czeka nas nieustanna walka duchowa, my nie możemy być leniwi. My nie możemy być leniwi. Dlaczego? Bo jak będziemy leniwi, to nie będziemy gotowi do działania wtedy, gdy będzie na to potrzeba. Tradycja nie cierpi zmian. Tradycja wręcz nie znosi zmian. Zmiany w życiu, zmiany w kościele. Często zmiany kojarzą się z czymś złym. Zapominając, że zmiany to jest element życia. I popatrzmy na człowieka. Wyodrębniam trzy główne etapy. Pierwsze, narodzenie człowieka. Drugi, czyli wtedy, kiedy się rodzimy, jesteśmy niemowlakami, pojawiamy się na tym świecie stworzeni przez Boga. Drugi etap to wtedy, kiedy my wzrastamy. Jest to dłuższy etap niż narodziny, bo narodziny to jest taką dla niektórych to zajmuje dłuższy czas, w zależności od tego, jak to wygląda. Ale ten drugi etap to jest etap nauki. Wtedy, kiedy wzrastamy, kiedy tak naprawdę nabieramy też swoje osobowości. Wtedy się uczymy, jest to szkoła, jest to wychowanie, jest to czas, kiedy jesteśmy podstawówka, liceum, studia, kiedy jesteśmy mocno związani z rodzicami. No i trzeci etap, to już jest etap dorosłość, czyli działanie. Narodzenie, ugruntowanie, czyli nauka, nabranie stabilności, nabranie wiedzy, a następnie trzeci etap to jest działanie. Wiele osób nie chce zmian w swoim życiu. Wiele osób chce, najchętniej to by się zatrzymało w etapie, na etapie drugim. Wieczni studenci, osoby, które wiecznie się uczą. Bo to też dotyczy naszego duchowego życia. Bo my się też rodzimy na nowo, wzrastamy, czyli się uczymy, stabilizujemy się, a następnie działamy. Wiele osób zatrzymuje się na tym drugim etapie. On się cały czas uczy, a nie może wskoczyć do tego trzeciego. Nie może się ustabilizować. To nie jest tak, że on się uczy, się nie może nauczyć. Znaczy, że on się słabo uczy. Ja też się kiedyś potrafiłem uczyć godzinami, a niczego się nie uczyłem. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę się nie uczyłem. Siedziałem, marzyłem, myślałem, co innego sprawdzałem. Godziny leciały, a wiedzy brak. Czas był marnotrawiony przeze mnie. Czas przygotowany na naukę został zmarnowany. Bo się nie nauczyłem. Wiele osób marnuje swój czas. Właśnie w tym etapie drugim. Bo Bóg nie pośle dalej człowieka, nie da mu służby, nie da mu misji, jeżeli on nie będzie gotowy. Jeżeli nie będzie ugruntowany. Wiele osób nie chce iść dalej. Chcą zostać tam, gdzie są, bo jest im dobrze. Dlaczego? Bo często pójście dalej oznaczają zmiany. Zmiany w tobie. Zmiany w twoim zachowaniu. W twojej pracy. A ludzie nie chcą zmian. Jak już wejdą w strefę komfortu, to już jest im dobrze. Jak już sobie ułożą życie, to już jest im dobrze. Panie, ja chcę ci służyć, ale na moich zasadach. Chcą zostać tam, gdzie są. Jezus, jak wprowadził naukę, która zaburzyła strefę komfortu faryzeuszy i uczonych w piśmie, to oni się zgorszyli. I często my tak reagujemy, jak Bóg chce wprowadzić nas krok dalej. My się gorszymy. My nie chcemy. Często mamy to, bo też do Boga pretensje. Ale tak samo jest, jak z człowiekiem, tak samo jest z Kościołem. I Kościół też ma trzy etapy. Pierwszy etap narodziny, czyli w momencie, kiedy się społeczność formuje. Myślicie, że jest łatwo założyć Kościół? No właśnie. Nie jest łatwo założyć Kościół. Łatwo jest nazwać społeczność, która często potrafi liczyć tylko i wyłącznie tego, co zakłada i najbliższą rodzinę. Nie jest łatwo założyć Kościół. Dlaczego? Bo do tego potrzebne jest Boże prowadzenie. Ale jak Kościół się rodzi, to już jest pierwszy etap. Drugi etap to Kościół się stabilizuje. Drugi etap to Kościół się uczy i przygotowuje się do działania. Co to znaczy, że się uczy? To znaczy, że się stabilizuje. To znaczy, że nabiera charakteru. To znaczy, że nabiera podstaw duchowych. Stałych podstaw duchowych. Bo żeby Kościół dobrze funkcjonował, jak organizm Jezusa Chrystusa, on musi mieć konkretne fundamenty. Fundamentem jest Jezus Chrystus, Boża nauka. Ale dalej też muszą być odpowiednie członki. Stabilne, twarde, wypróbowane w boju, przygotowane. Stąd jest etap nauki, etap stabilizacji, etap gruntowania. Jest to etap, gdzie wyłaniają się też osoby, które służą, czyli tych osób jest coraz więcej. To nie jest jedna osoba, to nie jest tylko pastor, który jest tak naprawdę kaznodzieją, duszpasterzem, liderem młodzieżowym, a nawet i odźwiernym i sprzątaczem na tym. To już nie jest ten etap. To jest etap, gdzie pojawiają się nowe osoby, które zajmują miejsca w hierarchii, w strukturze Bożego planu, Bożego działania. To są te osoby, które Bóg w odpowiednim sposób ukierunkował i obdarzył talentami, I to są te osoby, które decydują się iść za Nim. I te osoby stają już w konkretnych służbach. Kościół wzrasta. Kościół się stabilizuje i w pewnym momencie Kościół przychodzi do działania. I następuje rozwój Kościoła. Są trzy etapy. Są trzy etapy. I każdy etap ma swój cel. Powstanie społeczności, wzrost i ustabilizowanie, rozwój. Wiele kościołów zostaje tylko na etapie narodzenia. Nie pójdą nawet w etap stabilizacji. Wiele kościołów zatrzymuje się na etapie stabilizacji. Nie idzie dalej. Wiele kościołów wprowadza takie zmiany, że chyba lepiej byłoby, żeby tych zmian nie było. Chyba lepiej, żeby takich zmian nie było. To, co jest wprowadzane. Dlaczego tak się dzieje? Bo wszystko zależy tak naprawdę od Bożego poddania. Wiele kościołów, wiele osób, wiele kościołów nie przetrwało tego narodzenia, bo powstało z woli ludzkiej. W miejscu, gdzie Bóg nie postawił tych osób, tylko to była czyjaś mądrość, ludzka mądrość, nie było błogosławieństwa. I tak naprawdę na starcie nastąpił jego koniec. Wiele osób, wiele kościołów jest nawet w tym drugim etapie stabilności i nie chcą pójść dalej. Boją się zmian i nie ma tych zmian, bo każdy etap niesie za sobą zmianę. Inny jest etap pierwszy, inny jest etap drugi i inny jest etap trzeci. I one trwają. Trwają w tym drugim etapie. Nie chcą zmian. Bo się przyzwyczaili do tego, w czym są. I im to wystarczy. Gdzie Bóg ma zupełnie inny pomysł, inny plan na każdą społeczność. To nie jest tak, że każda społeczność ma być, jedni mają być 5-osobową, druga 10-setną. Nie. To nie jest Boży plan. Ale Bożym planem jest to, żeby każda społeczność się rozwijała. Bo to Bóg daje start, Bóg daje też zakończenie. Czasami Bóg też zakończa działania danych społeczności, danych kościołów. Ale to już jest na inny czas. Każdy etap. Nie chcą poddać się Bogu, nie chcą iść do przodu i zostają na drugim etapie. Zostają na drugim etapie. Nie rozwijają się. A wszyscy wiemy, że jak się nie rozwija, to się tak naprawdę się cofa. Trzeci etap. Przychodzą do działania, ale mają takie zmiany, o czym wcześniej wspomniałem, o których szkoda mówić. To są zmiany, które na pewno nie są dobrymi zmianami. To są zmiany często na wskroś według ludzkich zasad, ludzkiej nauki, ludzkiej mądrości. Nie według Bożego planu. Nie według Bożego harmonogramu, czy też Bożej drogi. Są to zmiany w społeczności, które nie są gotowe na nie. Bo tak też może być. Że nie ma stabilności, nie ma ugruntowania i ktoś na siłę próbuje wprowadzić zmiany. Tak też może być. A wszystko się sprowadza do jednego. Do ludzkiej mądrości i do Bożej mądrości. Jeżeli wszystkie zmiany są zgodnie z Bożą mądrością, zgodnie z Bożym prowadzeniem, to każdy kościół powinien przejść każdy z tych trzech etapów. Tak samo jak każdy człowiek powinien przejść każdy z tych trzech etapów. Narodzenie, rozwój, działanie, czyli dorosłość. To samo dotyczy się w Kościele. To samo dotyczy się w Kościele. Ale wiele osób nie chce zmian. Wiele osób zmiany odrzuca. Wiele osób chcą żyć w swojej strefie komfortu. Zarówno prywatnie, osobiście, w życiu swoim, to dotyczy też się społeczności. Pytanie, braci i siostry, gdzie my jesteśmy? Gdzie ty jesteś, bracie? Gdzie ty jesteś, siostro? Gdzie ja jestem? Gdzie my jesteśmy? Faryzeusze nie chcieli zmian. Nie chcieli Bożych zmian. I oni odeszli. I co Jezus Chrystus powiedział? Żeby ich zostawić. Zostawcie ich. I oni odeszli. Dzisiaj będziemy mieli wspaniały czas, bo Bóg będzie do nas mówił. Pytanie, czy jesteś gotowy na zmiany? Czy jesteś gotowy na Boże Słowo, które dzisiaj być może będzie oznaczało dla Ciebie zmianę? Czy jesteś gotowy na to, co Bóg ma dla Ciebie? Może On dzisiaj wywróci Twoje całe życie, Twój cały światopogląd. Czy jesteś gotowy to przyjąć? Czy jesteś gotowy to tym wzgardzić? Zgorszyć się. Tak jak zgorszyli się faryzeusze. Oni widzieli Boże działanie, oni słyszeli Boże Słowo, ale ich Słowo to gorszyło. Bo nie było to dobre Słowo. Ja uważam, że to było wspaniałe Słowo. Dlaczego? Dlatego, że to było Słowo korekty, Słowo napomnienia, pokazanie, jak należy żyć. Pytanie, czy my jesteśmy gotowi na to Słowo? Czy ty, bracie i siostro, jesteś na to Słowo gotowy? Słowo korekty, napomnienia. Być może dzisiaj się rozpocznie Twoja zmiana. Jeżeli jesteś na to gotowy, jeżeli to będzie Bożą wolą, jeżeli to będziesz chciał przyjąć. Po co dzisiaj jesteś? Zanim Bóg do Ciebie będzie mówił, to odpowiedz sobie w sercu na to pytanie. Po co dzisiaj jesteś? Po co dzisiaj jesteśmy? I czekajmy i słuchajmy, co Bóg ma nam do powiedzenia w tej sprawie. Amen? Amen.